Dzień dobry, Marek Poniedziałek. W studiu witam Jolantę Fedak, prezes Lubuskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz minister pracy i polityki społecznej w latach 2007-2011 w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Osobę czupurną i skutecznością zadziwiającą warszawskie salony. Tak mówiło pani Waldemar Pawlak, wicepremier ówczesny. W Sejmie od 22 dni protestują opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ich postulaty próbuje spełnić rząd. Częściowo spełnił minister Rafalska, premier Morawiecki. Zdania co do tego, czy rząd spełnił, czy próbuje spełnić, są jednak podzielone. Protestujący nie czują się traktowani właściwie. Pani minister, jak pani postąpiłaby w tej sytuacji?
No nigdy nie można powiedzieć, jak bym postąpiła w tej sytuacji, ponieważ ja bym miała, sądzę, większą możliwość rozwiązania tego konfliktu, ponieważ nie zwiększałam oczekiwań osób niepełnosprawnych. Natomiast trzeba przyznać, że w kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, że wszystko da się załatwić i te postulaty się da załatwić. To przecież działacze Prawa i Sprawiedliwości przychodzili do protestujących za poprzednich rządów i obiecywali, że ten problem załatwią. A jest to niestety bardzo trudny problem, który należałoby rozwiązać właśnie od uporządkowania orzecznictwa. Myśmy do tego podchodzili chyba ze dwa razy, już za tych czasów, kiedy ja byłam w ministerstwie. I to było naprawdę niezwykle trudne, dlatego że tych systemów orzecznictwa jest bardzo dużo. Ale wracając jeszcze do samego konfliktu, można powiedzieć tak. Zwiększenie tak bardzo oczekiwań osób na spełnienie ich żądań powoduje to, że one się czują absolutnie zawiedzione tym, co się dzieje w tej chwili. Uważają mianowicie, że skoro rząd stać na przykład na 500+ również dla bogatych rodzin, również dla rodzin, które niekoniecznie potrzebują tych pieniędzy, no to uważają, że one też powinny być właściwie zabezpieczone.
Ale panie minister, ile mamy w Polsce tych bogatych rzeczywiście rodzin? O jakiej skali oszczędności potencjalnych mówimy?
No bo, tak, ale
bo to
zadać...
łatwo jest mówić, dajmy tylko tym, którzy naprawdę potrzebują, ale to się wiązało z tym, że każdy musiałby składać oświadczenie czy zaświadczenie. Jakaś armia urzędników musiałaby to weryfikować, system stałby się drogi. A przecież nie o to chodzi.
No kiedy ja o tym mówiłam przy Becikowym, to oczywiście był ogromny lament wtedy również opozycji, że przecież, że to nie trafia we właściwym, że to po prostu koszty jakby redystrybucji będą większe niż korzyści. Ale wracając jeszcze do tego problemu, uważam, że minister Rafalska ma teraz niezwykle trudną sytuację i naprawdę bardzo jej mocno współczuję, dlatego że premier Morawiecki absolutnie nie nadaje się do rozwiązania tego konfliktu.
Dlaczego?
Upokorzył tych ludzi chociażby tą jego propozycją o daninie solidarnościowej. Każdy podatek w cywilizowanym państwie Europy jest podatkiem solidarnościowym. Innymi słowy, wszyscy się zrzucamy na to, żeby część z nas mogła na przykład chorować i mieć lekarstwa. Część z nas ubezpieczamy od przypadku tak zwanej starości, czyli przejścia na emeryturę, niemożliwości pracy. Budujemy wspólnie całą infrastrukturę, z której korzystamy. Budujemy infrastrukturę dla kolejnych grup społecznych, więc każdy z nich jest solidarnościowy. Mówienie, że ktoś musi się zrzucić na potrzeby innych osób, jest po prostu zaprzeczeniem tego państwa
Czyli i tak się rozumiem, zrzucamy na potrzeby innych osób, płacąc podatki, ale niekoniecznie powinny one dotykać tych najbogatszych. Czy widzi pani wolę ze strony protestujących do rozwiązania?
One powinny przede wszystkim dotykać tych najbogatszych, natomiast nie można powiedzieć, że specjalny podatek robimy dla osób niepełnosprawnych. Specjalny ukłon. Jest to w ogóle pokłosie chyba działalności charytatywnej jakiejś pokręconej pana premiera.
O sprawie niepełnosprawnych pomocy opiekunom osób niepełnosprawnych debatował Sejm. Protestujący część pomysłów rządu odrzucają. Mówią, że teraz chcieliby się spotkać przy kamerach z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Jak mówią, wierzą, że tylko on jest w stanie zrozumieć ich postulaty. Czy nie uważa pani, że jednak jest coś też politycznego w tym, pomimo słusznych oczekiwań osób niepełnosprawnych i opiekunów, że jest coś politycznego w tym proteście?
No w 2014 roku również niepełnosprawni protestowali i chcieli się spotkać z premierem wtedy i z wszystkimi władzami. I o ile pamiętam, opozycja nie mówiła, że to jest protest polityczny, ale bez względu na to, jak my to nazwiemy, czy to jest polityczny, czy nie, ja bym się nie odżegnywała nawet od tego, że jest to proces polityczny, bo przecież polityka to również polityka społeczna. Nie ma w tym nic
wszystko
złego.
Wszystko jest
polityką. Nie ma, zwłaszcza to, co robi rząd. No. Nie ma w tym nic złego. Natomiast uważam, że oni świetnie diagnozują sytuację. Mianowicie Jarosław Kaczyński wydaje im się jako osoba, która ma najwięcej do powiedzenia w tym bloku. I tak rzeczywiście jest. No, no przecież nie ma się co dziwić, że tak rzeczywiście jest. Myślę, że gdyby Jarosław Kaczyński się zabrał za to, to on by to naprawdę lepiej rozwiązał niż premier Morawiecki.
Mówiła pani o tym,
który nie ma kompletnego wyczucia społecznego.
Mówiła o tym, co rząd, w którym sprawowała pani funkcję, próbował zrobić w kwestii orzecznictwa na przykład i w innych kwestiach dotyczących osób niepełnosprawnych. Jak sama pani powiedziała, część rzeczy się nie udała. A minister Rafalska mówiła też o tym, że nie da się w jednym roku załatwić czy naprawić wszystkich zaniechań poprzedników. Miała chyba także na myśli panią?
No, wie pan, to jest taka historia, że można opowiadać, co by się zrobiło, gdyby się było ministrem 10 lat temu. Ale trzeba pamiętać, że w każdym momencie sytuacja jest inna. My mieliśmy sytuację inną. Budżet był pusty. Kryzys światowy to było największe wydarzenie 2008-2009 roku. I wtedy przecież wzrost gospodarczy spadł z 7% do 1,4%. Wtedy trzeba było wszędzie ciąć, a nie pieniądze po prostu rozdawać. To była zupełnie inna sytuacja, jeśli chodzi o gospodarkę. Także, wie pan, można mówić sobie, czego się kiedyś nie zrobiło. Nie? No przed wojną też się czegoś jeszcze kiedyś nie zrobiło. Analfabetyzmu nie zlikwidowało. Nie? No ale po prostu trzeba zawsze te działania ministrów, rządu odnosić do sytuacji, która jest. A nie mówić abstrakcyjnie, no to, czego pani nie zrobiła, a ja
gościem,
zrobię.
Nie? Gościem Radia Zachód jest Jolanta Fedak. Jeszcze jeden temat, także myślę ważny i także finansowy. Pracownicze plany kapitałowe. To pomysł rządu na wyższe emerytury dla Polaków.
Ale odnosząc się do pana jeszcze wcześniejszego pytania, chciałam powiedzieć w ten sposób. Ja przecież odziedziczyłam rząd po PiS-ie i nigdy nie mówiłam, że PiS zaniedbał, prawda, różne rzeczy przez te swoje 2 lata. Naprawdę zwalanie na poprzedników ma krótkie nogi. Trzeba patrzeć w przód i trzeba rozwiązywać tą sytuację, która jest w tej chwili, a nie opowiadać, czego
rozmawialiśmy też, pani minister, tutaj ze słuchaczami niepełnosprawnymi. Oni mówią, że sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce nigdy nie była dobra od czasu przemian ustrojowych. Że to są w zasadzie, trudno mówić, zaniechania jednego rządu. To jest systemowy brak wsparcia od wielu, wielu, wielu nastek lat. Także być może pani minister nie odnosiła tego tylko do rządu Prawa PSL i Platformy.
Ale również i Prawa i Sprawiedliwości. No może.
Pracownicze plany kapitałowe, powszechny, prywatny, współfinansowany przez państwo system oszczędzania. Program ma docelowo objąć 11 milionów zatrudnionych Polaków. To ma być pomysł na wyższe emerytury. Pomysł premiera Morawieckiego. Co pani sądzi? Co ludowcy sądzą na temat takiej próby uzdrowienia finansów przyszłych osób starszych?
To jest podniesienie po pierwsze składki na ubezpieczenie. Trzeba to wprost powiedzieć. To jest program, który ma tylko z pozoru wygląd programu dobrowolnego, ponieważ trzeba się wypisać, jeśli się z tego programu nie jest. A więc jeżeli on jest obowiązkowy, to on jako żywo przypomina program Otwartych Funduszy Emerytalnych. Z tego wyższej emerytury absolutnie nie będzie.
To niezbyt dobre skojarzenie może być dla Polaków. Skojarzenie z OFE.
I bardzo dobrze. Polacy powinni to kojarzyć, ponieważ są to emerytury tak zwane kapitałowe i trzeba to kojarzyć wyraźnie. Te emerytury zostaną przegrane na giełdzie w przypadku najbliższego kryzysu i nic z tego nie będzie.
Ale z drugiej strony dane Eurostatu, najnowsze dane dotyczące polskiej demografii, no nie pozostawiają złudzeń, pomimo pewnych działań, które obecny rząd prowadzi, no nie wygląda dobrze sytuacja Polski. Jak zatem uzdrowić przyszłość Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i emerytur Polaków?
Tu nie ma co uzdrawiać przyszłości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tu trzeba podjąć decyzję polityczną. Czy my się decydujemy na to, żeby wypłacić godne emerytury naszym rodzicom, czy wręcz odwrotnie. Chcemy, żeby te emerytury były wyjątkowo niskie. W 1999 roku rząd przesądził, że one mają być wyjątkowo niskie. I na tle krajów Europy, w tym Europy Wschodniej, tak zwanej środkowej i wschodniej, jesteśmy krajem, który ma najniższą stopę zastąpienia. Oznacza to, że nasza emerytura z nowego systemu będzie najniższa w stosunku do pensji. Żaden kraj europejski nie doprowadził do takiej sytuacji. I nie wynika to tylko z sytuacji politycznej, ale wynika demograficznej, ale wynika to właśnie z sytuacji politycznej, bo w 99 roku...
Czy co, decyzją polityczną podnieść emerytury, czy zmienić wskaźniki?
Wszystko się podejmuje decyzjami politycznymi w rządzie.
No ale za tym stoją jakieś realne pieniądze, powinny przynajmniej.
Tak, za tym stoją realne pieniądze, ponieważ polityka polega również na tym, żeby sprawiedliwie dzielić te pieniądze z budżetu.
Polityka, ale lokalna. Wybory samorządowe, wiadomo, to już niedługo. PSL nie od dziś chwali się mocnymi strukturami lokalnymi i tym zamierza po raz kolejny zdobyć wiele, wiele mandatów w lokalnych samorządach. Ale jakoś tak jak patrzy się na lokalne samorządy, mało słychać teraz jeszcze o działalności ludowców. Słychać o prawyborach w Platformie, słychać o kandydatach Lewicy, Prawa i Sprawiedliwości. A co ludowcy? Zamierzacie czymś wyborców zaskoczyć tak znienacka?
Nie zamierzamy wyborców niczym zaskakiwać, natomiast o ile dobrze wiem, to kampania wyborcza rozpoczyna się od momentu ogłoszenia wyborów, a to powinno nastąpić gdzieś w okolicach lipca, sierpnia. Nie? Tak mniej więcej wygląda ten kalendarz wyborczy. Wiele ugrupowań prowadzi już kampanię wyborczą. Tak się dzieje na przykład w Warszawie, ale również w innych miejscowościach. Być może
no
tu
zdania są podzielone.
Tutaj.
Państwowa Komisja Wyborcza upomina kandydatów, ale oni mówią, no rozmawiamy tak jak posłowie z obywatelami. Powinni rozmawiać.
No, wolałabym, żeby skoro posłowie napisali takie prawo, to tego prawa przede wszystkim przestrzegali. A tak niestety nie jest.
Ale czyli, jakie plany mają ludowcy? O jakie duże samorządy chcecie powalczyć?
Czyli my zawsze wystawiamy najwięcej kandydatów. Wystawiamy kandydatów do wszystkich szczebli. Także tych kandydatów bywa gdzieś w okolicach kilkuset, czyli 700 mniej więcej będzie w tym roku. To są kandydaci, którzy będą kandydowali do rad gmin, powiatów, a także województwa, jak zwykle. I tu nie chodzi tylko o struktury, które są silne czy mocne, ale również o dobrych liderów lokalnych. My naprawdę mamy dobrych liderów lokalnych, którzy zajmą poczesne, dobre miejsca na listach.
Jakieś nowe twarze się pojawią?
Także momencik. 10, czyli za dwa dni będziemy mieli zarząd wojewódzki, który określi, kiedy będzie konwencja wyborcza, która zatwierdzi kandydatów do wszystkich szczebli w województwie lubuskim. A w niedługim czasie odbędzie się konwencja krajowa i rozpocznie się prawdopodobnie w lipcu lub na początku sierpnia kampania wyborcza.
Czyli Polskie Stronnictwo Ludowe stonowane, ze spokojem, czeka na decyzję o terminie wyborów i wówczas się wszystko okaże, tak?
Tak, dlatego, że przestrzegamy prawa, które uchwalili posłowie.
Dziękuję bardzo. Jolanta Fedak, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie lubuskim, a także były minister pracy. Nie, to ministerstwo się wówczas nazywało troszkę inaczej.
Tak samo, pracy i polityki społecznej.
Ale tu jeszcze doszło chyba rodziny. Tym razem... Obecnie to ministerstwo także ma człon rodzina. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.